Tomasz Sikora, ostatecznie 29. Nie udał się start naszemu zawodnikowi w kanadyjskim Whistler. Za chwilę fakty olimpijskie. Najpierw jednak telefon z CBA. Rzecznik biura potwierdził w rozmowie z naszym reporterem, że funkcjonariusze, zanim poszli do domu Marcina Rosoła, zadzwonili wcześniej do niego, by spytać, gdzie mogą go znaleźć. W faktach też kolejka do Walentego, czyli co skrywa srebrna puszka w chełmińskiej farze. Centralne Biuro Antykorupcyjne zapowiada swoje wizyty. Rzecznik biura potwierdził RMF FM medialne doniesienia, że przed przeszukaniem domu Marcina Rosoła, byłego asystenta ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, funkcjonariusze dzwonili do niego, by sprawdzić, gdzie się znajduje. O tym nowym standardzie w CBA Paweł Świąder.
To rzeczywiście dość niespotykane. Do tej pory, gdy jakaś służba chciała przeszukać czyjeś mieszkanie, czy zabezpieczyć sprzęt komputerowy, nigdy o tym nie uprzedzała.
Nie uprzedzali go ani o formie, ani tym bardziej o celu wizyty.
Znaczy nie mówili mu, po co przyjdą, ale powiedzieli, że przyjdą, więc został uprzedzony, prawda?
Funkcjonariusze, jeszcze raz panu powtarzam, ustalali miejsce pobytu jego i dlatego telefonicznie to zrobili.
A inaczej nie mogli tego ustalić.
No wie pan, trudno mi teraz na tym etapie komentować to.
Trudno też przyznać, że tłumaczenie Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika CBA, jest spójne i logiczne. Ciekawe, czy w przypadku jakiegoś przestępcy funkcjonariusze też zadzwonią i spytają, gdzie jest, bo chcą mu akurat przeszukać dom. Rozumiem, że od tej pory tak właśnie będzie wyglądała działalność operacyjna CBA.
Pełna przejrzystość. Przypominamy zarządcom budynków, po ostatnich opadach śniegu warto zainteresować się grubością jego warstwy na dachach. Może i mówi się o nim biały puch, ale dla budynków o płaskich dachach może on być bardzo niebezpieczny. W wielu regionach kraju synoptycy ogłosili, jak to się określa, najwyższy stopień zagrożenia nadmiernego obciążenia śniegiem. Obowiązuje on m.in. w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Meteorolodzy ostrzegają zaś, że najwięcej śniegu badać będzie teraz na Mazowszu. Ma sypać do rana. Komisja Wyborcza Ukrainy oficjalnie potwierdziła dziś zwycięstwo Wiktora Janukowycza w drugiej turze wyborów prezydenckich. Popierany przez Kreml, lider Partii Regionów uzyskał prawie 49% poparcia. Prezydent elekt już wcześniej w wywiadzie telewizyjnym oświadczył, że nie wyobraża sobie współpracy ze swoją kontrkandydatką Julią Tymoszenko. Jej pięcioletnia praca na stanowisku premiera była nieefektywna. To nie pozostawia żadnych złudzeń na utrzymanie tego stanowiska. Wczoraj Tymoszenko ogłosiła zaś, że ma dowody na sfałszowanie ponad miliona głosów podczas drugiej tury wyborów.
Fakty z bliska.
Walentynki najhuczniej obchodzone są w Chełmnie, w Kujawsko-Pomorskiem. Miasto od kilku lat stara się o tytuł polskiej stolicy zakochanych. Ma spory atut. Relikwie świętego Walentego, które wróciły do chełmińskiej fary w 2002 roku. Od tego czasu co roku są wystawiane na widok publiczny właśnie w Dniu Zakochanych.
Zagadkowy pojemnik ze szczątkami świętego Walentego budzi spore zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. A zakochanie akurat ma tu niewielkie znaczenie. Dominuje po prostu ciekawość.
Podobna jest głowa,
no nie wiem, mamy zamiar się zaraz przekonać.
Traktujemy to neutralnie, ponieważ to nie są jakieś wielkie obchody, tylko po prostu z tej okazji i z okazji tego, że są te relikwie wystawiane, to tak, żeśmy się zdecydowali tutaj na przyjazd.
No przynajmniej w moim przypadku to jest bardziej ciekawość. A relikwia, warto skorzystać z takiej akcji jak dzisiaj.
Jestem takim patronem naszym, wierzymy właśnie w to, że przyniesie szczęście na zawsze.
Walentynki to dziś z pewnością doskonały biznes, czy dla przedsiębiorców, czy dla kościoła. Zakochani mówią jednak, co za różnica. Każda okazja jest dobra, by świętować miłość. Z Chełmna Tomasz Węskę.
A jutro świętego Faustyna, czyli patrona samotnych serc. We Włoszech single od kilku lat celebrują ten dzień, spotykają się w klubach i restauracjach, no choć wówczas nie są już samotni. Jak obliczono, najwięcej we Włoszech pojedynczych żyje w Mediolanie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Wojciech Słoń już teraz zaprasza na fakty olimpijskie w RMF FM.
Na 10-kilometrowej trasie biatlonowej w Kanadzie Tomasz Sikora niestety bez medalu. Mistrzem olimpijskim Francuz Vincent Jay.
Duży wpływ na wyniki dzisiejszego sprintu miała pogoda. Tomasz Sikora startował mniej więcej w połowie stawki i warunki były wtedy nie najgorsze. Pierwsze strzelanie w wykonaniu Polaka pewne, spokojne i bezbłędne. Po nim Sikora był szósty i w pewnym momencie znalazł się blisko miejsca na podium. Niestety nagłe pogorszenie pogody, zaczął padać ulewny deszcz ze śniegiem, zerwał się wiatr, a to utrudniało nie tylko bieganie, ale także strzelanie. Podczas drugiego podejścia Sikora miał dwa pudła. Biegł dużo wolniej i ostatecznie zajął dopiero 29 miejsce. 17 był Ole Einar Bjørndalen, słynny Norweg, 4 razy spudłował na strzelnicy. Złoty medal zdobył Francuz Jay, który przed rokiem w Whistler wygrał zawody Pucharu Świata. Srebro dla Norwega Svensena, brązowy medal zdobył Chorwat Fak. Z Vancouver Kuba Wasiak.
Po raz trzeci z rzędu alpejki nie zdołały przeprowadzić treningu na trasie zjazdu w Whistler. Ponownie szyki organizatorom i zawodniczkom pokrzyżowała fatalna pogoda, czyli padający śnieg z deszczem. Sylwia Gruchała zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata florecistek w Salzburgu. W finale przegrała z pięciokrotną mistrzynią olimpijską Włoszką Valentiną Vezzali 14-15. Tomasz Majewski wygrał konkurs pchnięcia kulą na lekkoatletyczną dramatycznym mityngu w Walencji. A w rajdzie Szwecji najszybszy Mikko Hirvonen wyprzedził urzędującego mistrza świata Sebastiana Leba oraz swojego rodaka Jari Mati Latwale. W hiszpańskiej Primera División trwa zacięte spotkanie w Madrycie. Atletico prowadzi do przerwy z Barceloną 2-1. W Grecji po golach Eusebiusza Smolarka Kavala odniosła sensacyjne zwycięstwo nad Panathinaikosem w Atenach 2-0.